Dobry wieczór. Czas teraz na propozycję studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia.
Kiedy poznałam mojego męża, miał pewnie nadzieję, że spotkał dziewczynę z miasta z mieszkaniem w bloku i uda mu się wyrwać z miejsca, gdzie mieszkał, a urodził się na wsi i liczył na lekkie, łatwe i przyjemne życie w ciepłym mieszkaniu w bloku, a tu niestety nastąpiło rozczarowanie. Panna okazała się z zainteresowaniami mocno w kierunku wsi. Przeprowadziliśmy się tutaj i tak to się zaczęło. Kupiłam pierwszą kozę, która wykarmiła moje dzieci. Potem była następna koza, potem kolejne. I tak pomału, pomału, z biegiem lat gospodarstwo się rozrastało.
Pani wśród kóz. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki. Tutaj słychać panią indyczkę. Mamy też indyki, które stroszą się, trochę strasząc nas w tym momencie, ale tak naprawdę one wokół nas wszystkie krążą z nadzieją, że zaraz coś dostaną. Te pionowe kaczki, które wyglądają jak świece, to biegusy indyjskie. To jest kaczka, która zabezpiecza nasz ogród przed ślimakami. Nie grzebie w grządkach, nie niszczy warzyw, a zjada tylko i wyłącznie ślimaki. Potrafią znieść koło 100 jajek rocznie, więc to jest bardzo mała kaczka, a tak wydajna.
Właściwie dzięki moim dziadkom ta miłość do ziemi we mnie cały czas się tliła. To oni nauczyli mnie, jak pobrudzić sobie ręce pracą. Właściwie to od nich wszystko wiedziałam. Kiedy chodziłam z babcią doić krowy, no to babcia opowiadała o krowach, o mleku, o tym, co jedzą. Chodziłam karmić. Uwielbiałam jeść ziemniaki prosto z parnika, którymi były karmione kury. One były przepyszne. Ja do dziś pamiętam ten smak tych ziemniaków. To się robiło zawsze wieczorem. Babcia czy dziadek wysypywali nam taczkę tych ziemniaków gdzieś tam na podłogę w piwnicy. Trzeba je było przebierać, sprawdzać, czy są dobre, obierać z kiełków. Potem te ziemniaki się myło, wrzucało do parnika i rano otwierało się ten parnik, jeszcze ciepłe, ale już trochę wystudzone. Zjadaliśmy my po troszeczku, potem kurom, potem świnkom nosiliśmy. To były całe rytuały, które na wiele lat gdzieś tam w mojej głowie zostały zapomniane. 40 urodziny to był taki przełom, kiedy realizować marzenia, jak nie teraz, to kiedy. Mieliśmy już dom w okolicach Białegostoku i to było kilka impulsów. Pierwszym były narodziny mojego drugiego syna. Po kilku miesiącach okazało się, że jest dzieckiem alergicznym właściwie na wszystko. Reagował na każde nowe pożywienie źle. I on był impulsem do tego, że kupiłam pierwszą kozę i ta moja pierwsza koza Bella, która się nomen omen okazała jajkiem, niespodzianką, bo po 2 tygodniach niespodziewanie urodziła 2 bliźniaczki, 2 córeczki i stąd nawet nazwa gospodarstwa 3 kozy, bo kupiłam pierwszą kozę, a za chwilę miałam 3. Potem trzeba było zwolnić nasze łąki, które były w dzierżawie u innych ludzi. Zaczęliśmy sami robić te siano. Najpierw oczywiście bardzo prosto, bo wynajmowaliśmy kogoś do skoszenia. Potem kupiliśmy pierwszy traktor, drugi traktor. Potem przyszły kury, trzeba było wybudować kurnik. Potem były owce. Potem jak było tego coraz więcej, trudno to było wszystko ogarnąć, więc potrzebny był pies do pomocy. Jeden pies, drugi pies, powstała hodowla psów i tak pomału, pomału na przestrzeni ostatniego 10-lecia to wszystko się rozrosło do takich rozmiarów. W tym momencie zarządzam na niecałych 20 hektarach. Bardzo mocno pomaga mi w tym mój teść. On zajmuje się uprawą zbóż. Dzięki niemu nasze kozy i owce mają pasze treściwe. My tutaj w Porosłach uprawiamy kilka hektarów. I tak wspólnymi siłami to wszystko działa. Kozy dają nam mleko, okazjonalnie mięso. Natomiast mam owce z różnych ras, mleczne, mięsne i plenne. Do ras mlecznych zaliczam owce wschodniofryzyjskie. Z owiec mięsnych mam pony, czyli polską owcę nizinną. W krzyżówce z białą głową mam owce szwajcarskie, czarnonoso-walizerskie. Mam owce plenne, czyli owcę romanowską pochodzącą z Rosji, których największym atutem jest to, że mają liczne potomstwo. Bardzo często dają czworaczki lub pięcioraczki, gdzie na przykład u owcy wschodniofryzyjskiej mamy średnio 2 młode w miocie. Uważam, że jak się coś robi, to albo to robić dobrze, albo wcale. W związku z tym, że hoduję owce, jestem członkiem Związku Hodowców Owiec. Moje stado owiec romanowskich jest pod oceną hodowlaną. Podobnie przy hodowli drobiu. Hoduję kury rasy Leghorn, rasy włoszka, barwna. Również należę do Związku Hodowców Drobiu Ozdobnego. Podobnie przy hodowli psów. Należymy do Federacji FCI, czyli Federacji Kynologicznej. Nie jesteśmy pseudohodowlą. Nasza Carmen jako suka hodowlana też osiągała na wystawach bardzo dobre wyniki. Rozpoczęłyśmy Czempionat Polski. W tej chwili wracamy do formy po porodzie, po szczeniakach. Trenuję z nią w wolnym czasie, którego dużo nie mam, ale z racji tego, że jest to i dla mnie, i dla niej bardzo duża radość z tego, co robimy, więc wyjeżdżamy zarówno na warsztaty, zajęcia z agility, czyli takiego psiego sportu, biegamy po torach. Tutaj też staram się, aby to, co robię, było na odpowiednim poziomie.
A to, co to jest?
To jest gręplarka.
To jest taka mała, podręczna maszyna służąca do czesania wełny. Czyli dokładnie tak, jakbyśmy to czesali szczotką, te włókna się układają, później wyciągamy z tej maszyny naszą wełnę i ona już jest gotowa do tego, żeby zacząć prząść na kołowrotku. A następnie już albo tkamy, albo robimy na drutach, albo robimy na szydełku. Czasem też prowadzę warsztaty dla dzieci od owieczki do niteczki. Pokazuję ten ginący zawód, jakim było tkactwo czy przetwórstwo wełny. Mówię, skąd się biorą te gryzące sweterki. Mam u siebie w domu taką kanapę przed kominkiem, która jest wyłożona owczymi skórami z naszych owiec. Jest to ulubione miejsce do przesiadywania przed kominkiem w długie zimowe wieczory. Jest to też moja ulubiona pora roku, ponieważ mogę w tym czasie poczytać, pomyśleć, jak będą wyglądały moje uprawy warzywne w przyszłym roku. Absolutnie nie jest to depresyjny czas, to jest czas na odprężenie, na reset, kiedy szykujemy się na nowy sezon. Tutaj mamy nasze szczeniaki owczarka australijskiego. Abi, chodź.
Chodź, Abi.
Chodźcie, dziewczynki. Szczeniaki są dosyć angażujące. Pracujemy nad ich socjalizacją, podstawami posłuszeństwa, żeby nowym ludziom żyło się z nimi dobrze, żeby stanowiły źródło radości, a nie utrapienia. Co chcesz, kotu? No niestety mamy trochę podrapany nos, ale to... Nie, nie wchodzisz mi na głowę. To jest niestety efekt polowania na gryzonie. Nie stosujemy żadnych, absolutnie żadnych trucizn, pułapek, tylko koty tą populacją gryzoni zarządzają i czasami no niestety zdarzy się, że jakiś kot troszkę ucierpi. Teraz idziemy do owiec.
Cześć dziewczynki.
Proszę bardzo, chodźcie. No tak, tutaj mamy akurat owcę romanowską. Ta czarna to jest rasa romanowska. Tłuściutkie, grubiutkie to jest polska owca nizinna, pony. Tam mamy przedstawicielkę czarnonosy walizerskiej. ten taki czarny pyszczek, czarne wokół oczu, czarne uszy i markery na nogach. Wszystkie są zaokrąglone, teraz przebiegły, to wzbudził kot, który przyszedł za nami. Tak naprawdę na dniach zaczniemy wykoty. Owca chodzi w ciąży 5 miesięcy i w okolicach Bożego Narodzenia, może troszeczkę wcześniej, będziemy mieli już pierwsze maluchy. Proszę, proszę.
Cześć, cześć królowa. Dzień dobry, dzień dobry. Co u ciebie? Tak, u ciebie też dobrze, baran? Tak, chłopaku, chłopaku, dobrze u ciebie, dobrze.
Owce beczą inaczej, kozy inaczej. Cześć Zosia, to są zupełnie inne dźwięki.
Tak.
Ja nie czekam na wigilijną noc, aby móc porozmawiać ze zwierzętami, ja z nimi na co dzień rozmawiam i na co dzień do mnie mówią, od kota poczynając przez psy, owce, kury. Gdyby nie to, po prostu nie wiedziałabym, czego potrzebują, co im dolega. Przysłowie pańskie oko konia tuczy odnosi się nie tylko do koni, ale do wszystkich zwierząt i bardzo wiele z nich imiona posiada, ponieważ inaczej byśmy ich po prostu nie odróżnili. Trudno by było powiedzieć owca o numerze 357 łamane przez 2. Na przykład syn przychodzi i mówi, mamo, Stella za chwilę będzie rodzić. Są nawet kozy, które na te imię reagują tak jak pies.
Taka ty królowa, co? Dzień dobry, kochana, tak, moja piękna, tak.
To są bardzo empatyczne stworzenia. One wyczuwają nastrój człowieka. Wchodząc do swoich owiec, mówię, dzień dobry panią. Od razu inne jest nastawienie. To jest może śmieszne, ale łatwiej mi się pracuje ze zwierzętami niż z ludźmi. Z baranami też. Owce są paradoksalnie bardzo potulne. Nawet przysłowie mamy potulna jak owieczka.
Ta zmiana w okolicach 40 to jest takie, myślę, symptomatyczne u wielu osób. Nie chcę nazwać tego kryzysem wieku średniego, bo nic takiego nie było. Wcześniej przez prawie 15 lat pracowałam na uczelni. Skończyłam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie na Politechnice, rośliny lecznicze na SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, więc ta praca na uczelni też była dla mnie mocno satysfakcjonująca. Niestety ma też swoje minusy. Płacą za dydaktykę, rozliczają z pracy naukowej. Miałam dosyć tego rozdwojenia jaźni i coraz bardziej ciągnęło mnie w tym kierunku takiej pracy, której efekty są namacalne. Kiedy widzisz, że dziecko, które jest bardzo chore, bardzo cierpiące, nie ma pomysłu ze strony lekarzy na to, jak wspomóc, a kiedy po pół roku pracy nad dietą, nad produkcją swojego pożywienia, te efekty są wręcz szokujące. Kiedy przez ostatnie 10 lat moje dzieci nie odwiedziły żadnego lekarza, nie było takiej potrzeby, to ta satysfakcja jest ogromna. Uprawiamy na przykład pszenicę orkisz, pieka z tego chleb. Mamy swoje jajka, mamy swoje sery, mamy swoje mleko, mamy swoje warzywa, mamy swoje mięso. Więc tak naprawdę nie mam po co chodzić do sklepu. No, może po papier toaletowy. Jesteśmy całkowicie samowystarczalni żywnościowo. Oczywiście w okresie zimowym trochę ta sytuacja wygląda inaczej, bo wtedy nie spożywamy nabiału poza jajkami, ponieważ gospodarstwo jest całkowicie ekologiczne. Zapewniamy dobrostan zwierzętom, w związku z tym nie ma przez cały rok na okrągło u nas mleka. Mleko jest od marca do końca października. Zimą korzystamy z tego, co zebraliśmy, zabezpieczyliśmy sobie przez cały sezon letni. Dużo jemy kiszonek, jemy dużo zup kremów, dynia, pieczone warzywa. Da się to wszystko pogodzić, żeby żyć w zgodzie z naturą porami roku. Mamy kolektory słoneczne, swoje źródło wody. Myśmy tutaj sobie stworzyli taki, no nie boję się tego powiedzieć, mały raj na ziemi, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się po swojemu, gdzie właściwie jesteśmy samowystarczalni. Ta cała zmiana wpływa nie tylko dobrze na fizyczne zdrowie, ale też na zdrowie psychiczne, na taki wewnętrzny spokój. Przestałam katować siebie tą presją społeczną, tym, że muszę być w tym całym wyścigu szczurów najlepsza. Ten perfekcjonizm, który cały czas gdzieś tam miałam z tyłu głowy, bardzo często odbijał się na psychice. Byłam cały czas nerwowa. Bardzo to zmieniłam. Nie ma tej presji czasu, nie ma presji otoczenia. Bardzo się cieszę z każdej nowej rzeczy. Bardzo mnie cieszą moje postępy, moje hodowle, choć powinnam to powiedzieć na pierwszym miejscu, edukacja moich dzieci, gdzie zamiast uczyć innych ludzi, poświęciłam ostatnie 10 lat na to, żeby zbudować w nich ciekawość świata, pewność siebie, pasję, zbudować w nich świadomość, że to w rodzinie jest siła. Ja wiem, że to jest kolokwializm, ale w rodzinie jest siła. To my stanowimy taką przystań, plecy, kręgosłup naszych dzieci. To one tu wracają, tu czują się bezpiecznie. Kiedy ktoś uciekł ze wsi do miasta, to już był wielki awans społeczny, to już określało się mianem sukcesu. Uciekł ze wsi, zapomniał skąd pochodzi. Niestety, ja po swoich doświadczeniach wiem jedno, że paradoksalnie wykształcenie rozumu nie przydaje. Dzięki temu, że pracuję na wsi, zarządzam gospodarstwem, poznałam bardzo dużo mądrych ludzi bez wykształcenia. Poznałam też bardzo dużo mądrych ludzi z wykształceniem rolniczym, z wykształceniem ogrodniczym, zajmujących się zwierzętami, uprawą, ludzi bez pychy, znających swoją wartość, ale nie wybijających się na mądrzejszych niż są. Bardzo wiele osób nie rozumie albo traktuje to, że przeszłam z pani z uczelni do pani zajmującej się kozami, w roli chłopki, jest to jakaś degradacja wręcz społeczna. Ja tego tak nie odczuwam, wręcz odwrotnie. Uważam, że jest to ogromny sukces. Ja zrozumiałam, co jest w życiu tak naprawdę najważniejsze.
Cześć, cześć królowa. Dzień dobry, dzień dobry, co u ciebie? Tak, u ciebie też dobrze, baran? Tak. Chłopaku, chłopaku, dobrze ciebie, dobrze. Tak. Chodź tu. Chodź, Telusia, ja wiem, że ty chcesz do mnie. Chodź. Już. Chodź, moja kochana, chodź. Pokaż się, Stelka, pokaż się. Hej. Super. Chodź. Tak, Stella, tak.
Tak, okrąglutkie. A za chwilę doły głodowe nam się porobią, takie tutaj trójkąciki. Brzuch opadnie i już to będzie dla mnie sygnał, że już za niedługo będą wykoty.
Przejrzyj się albo przemyśli historię świata, to większość tych wielkich zdarzeń wydarzała się dla tych najprostszych. Wszystkie objawienia nie dostąpiły tego osoby na wysokich stanowiskach, wykształcone, tylko dostąpili tego pastuszkowie, dostąpiły tego dzieci, które były bose, częstokroć głodne, pochodzące z prostych rodzin. Tak jak wokół nowonarodzonego Jezusa też nie stanął król, nie stanęła królowa, tylko stanęli pastuszkowie, stanęli ci, którzy byli posyłani do prac, do których nikt inny nie chciał pójść.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Pani wśród kóz. Opowiadała Małgorzata Wasiuk, właścicielka gospodarstwa Trzy Kozy w Porosłach.